Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Radia Lublin, Studio Wschodnie. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a dziś naszym gościem jest dr Grzegorz Kuprianowicz, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Z którym dziś porozmawiamy o co najmniej kilku kwestiach związanych z funkcjonowaniem mniejszości narodowych. Niedawno w Lublinie mieliśmy prezentację programu nauczania języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego. Dobrze się stało, panie doktorze?
Mam wrażenie, że dochodzi tutaj do wielu nieporozumień w tej kwestii, ponieważ mamy tutaj do czynienia z dwoma odrębnymi tak naprawdę tematami. Jeden temat to kwestia nauczania języka migrantów czy uchodźców, którzy znaleźli się na terenie Rzeczpospolitej. Zgodnie z polskim prawem obcokrajowcy zamieszkujący w Polsce i uczęszczający do polskich szkół mają prawo do nauki swojego języka w szkole, z tym, że zasady, które są określone w odpowiednim rozporządzeniu ministra edukacji, są na tyle lakoniczne i ogólnikowe, że właściwie prawie nikt z tych zapisów nie korzysta. Mówią bowiem o tym, że takie nauczanie może się odbywać i dyrektor szkoły ma zapewnić warunki do tego, żeby się ono odbywało, ale całkowicie za organizację i finansowanie tego odpowiada organizacja społeczności, która ubiega się o takie nauczanie lub placówka konsularna czy dyplomatyczna danego państwa. I tak naprawdę ten zapis jest zapisem teoretycznym, martwym. Przyznam szczerze, że dziwi mnie, że w tej dramatycznej sytuacji, która się wydarzyła po 24 lutego 2022 roku, nie znaleziono w polskim systemie oświaty formuły dla tego, aby stworzyć dzieciom, które nie z własnej woli, nie z woli swoich rodziców, znalazły się na terytorium Polski jako uchodźcy wojenni, aby uchronić się przed śmiercią, aby uchronić się przed atakami, które są dokonywane na ukraińskie miasta i wsie, że nie pomyślano o tym, aby tym dzieciom stworzyć warunki do tego, co jest tak naprawdę podstawowe, do możliwości nauki swojego języka ojczystego, do nauki swojej literatury, historii i kultury. Bo przecież nie mówimy tutaj o migrantach, którzy stwierdzili, że chcą zmienić miejsce zamieszkania.
Bo lepiej będzie się żyło w Polsce.
Na przykład.
Pod względem ekonomicznym. Na przykład.
Pod ekonomicznym, czy z jakichś innych powodów. Przecież migracje odbywają się z różnych
tak
powodów.
Jest.
Ludzie sobie wybierają akurat dane miejsce do życia. Ktoś lubi mieszkać w Honolulu, inny w Nowym Jorku, inny w Warszawie.
I tutaj o tej sytuacji nie mówimy.
Dokładnie.
Prawda?
Natomiast przyznam szczerze, że myślę, że się źle stało, że nie znaleziono takiego modelu, ponieważ...
Pana zdaniem, z czego to wynikało? Czy wynika?
Myślę, że z jednej strony mogło to wynikać z braku empatii i zrozumienia sytuacji ludzi, którzy wbrew własnej woli znajdzie się na terytorium innego państwa ze względu na agresję dokonaną przez Federację Rosyjską. Z drugiej strony być może także z braku dobrej woli po prostu. Bo sytuacja wojny jest sytuacją nadzwyczajną.
Wyobraźmy, a może trudno się, panie doktorze, dziwić, że w pierwszej kolejności otworzyliśmy granice, przyjmowaliśmy właściwie każdego i może że nie tyle zabrakło empatii, co po prostu wtedy, kiedy wybuchła ta pełnoskalowa wojna, no liczył się każdy dzień i każde ocalone, można powiedzieć, życie na tej granicy trzeba było wpuszczać i nie myślano o tym wcześniej.
Nie, oczywiście. Takie rzeczy nie da się zorganizować w miesiąc, czy w tydzień, czy nawet pół roku. No ale minęło już 3,5 roku. Pojawiały się różne pomysły w Ministerstwie Edukacji. Niestety na razie nie zostały one wprowadzone w życie. A tutaj najlepiej odwołać się do analogii. Wtedy łatwiej pewne rzeczy zrozumieć. Gdy w latach II wojny światowej polscy uchodźcy opuszczali terytorium Polski ze względu na agresję III Rzeszy, czy okupację ze strony Związku Sowieckiego. Jednym z pierwszych myśli, gdy po ustabilizowaniu jakiejś sytuacji gdzieś daleko, było to, żeby stworzyć dzieciom warunki do tego, aby się mogły użyć swojego ojczystego języka. Więc to jest naturalny odruch. To jest też o tyle ważne, że przecież jeżeli te dzieci mają wrócić do swojej ojczyzny, to jeżeli nie będą poznawać swojego języka w odpowiednim stopniu w systemie oświaty, będą w bardzo trudnej sytuacji. bo jeżeli spędzą te 3, 5 czy kilka lat za granicą w otoczeniu innego języka, nie będą miały te dzieci odpowiednich kompetencji językowych po prostu, niestety.
Doktor Paweł Lewczuk z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, który jest autorem tego programu, przekonuje, że takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie tożsamości narodowej wszystkim tym, którzy uciekli przed wojną do Polski. Rzeczywiście pana zdaniem też tak będzie, czy tak może być?
No i właśnie, tutaj dochodzimy do drugiego punktu, bo przecież kwestia możliwości wprowadzenia w polskim systemie oświaty nauczania języka ukraińskiego jako języka obcego, to jest zupełnie inny temat. Mówiliśmy o uchodźcach, natomiast nauczanie języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego jest odrębnym zupełnie tematem.
Dzisiaj w przestrzeni publicznej to one właściwie funkcjonują, te dwa elementy, jako jedno, znaczy jako jedna płaszczyzna. Z czego to wynika? Właśnie z niezrozumienia, czy
wydaje mi się, że nie zrozumienia sytuacji, bo i z założenia, że języka ukraińskiego mają się uczyć tylko Ukraińcy. A przecież mówimy o formalnie o nauczaniu języka ukraińskiego jako języka obcego, nie jako języka ojczystego, podobnie jak język polski jest nauczany za granicą albo jako język ojczysty Polaków czy Polonii zamieszkującej poza granicami Polski, albo jako język obcy. Oczywiście, jeżeli będzie wprowadzony w Polsce nauczanie na szerszą skalę, nauczanie języka ukraińskiego jako języka obcego, to przy okazji na te lekcje będą mogli chodzić uczniowie także z obywatelstwem czy narodowości ukraińskiej. Ale generalnie mówimy o czymś zupełnie innym. O nauczaniu kolejnego języka obcego warto przypomnieć, że w polskim systemie oświaty jako drugi język obcy mogą być nauczane bardzo różne języki. Jest lista języków, które mogą być zdawane na maturze, natomiast ta lista nie jest tożsama z listą tych języków, które mogą być nauczane jako drugi język obcy. Mało kto być może o tym wie, ale w polskiej szkole mogą być nauczane jako języki obce, bardzo egzotyczne języki. To jest kompetencja dyrektora szkoły. Oczywiście ta zmiana, która się dokonała w tej chwili, bardzo istotna zmiana to taka, że język ukraiński będzie można zdawać na maturze jako język obcy. I to jest ta zmiana istotna, ponieważ te wszystkie języki, których można, lista języków, które można zdawać na maturze, jest to lista tych języków, które są najczęściej nauczane w polskich szkołach jako drugi język obcy. To jest skądinąd zrozumiałe, bo wtedy nauczanie tego języka ma jakiś skutek praktyczny dla ucznia. Może on ten język zdawać także na maturze. I ta zmiana, która się tak naprawdę dokonała w tej chwili od tego roku szkolnego, to, że za kilka miesięcy, w maju 2026 roku na maturze można będzie zdawać język ukraiński jako język obcy. Natomiast nauczanie języka ukraińskiego było możliwe, podobnie jak i innych języków, także wcześniej. I takie precedensy były, żeby daleko nie szukać, także w Lublinie. Były w Lublinie licea kilkanaście lat temu, w których nauczano języka ukraińskiego. Tutaj warto wspomnieć o takiej postaci jak świętej pamięci Bogdan Wagner, przez wiele lat dyrektor jednego z lubelskich liceów, który wprowadzał język ukraiński jako język obcy, choć nie można go było wtedy jeszcze zdawać na maturze. Potem jako wicekurator oświaty także podejmował działania w tym kierunku. Pamiętam, jak wspólnie z panem świętej pamięci, panem Bogdanem Wagnerem oraz profesorem Feliksem Czyżewskim jeździliśmy we trójkę do Ministerstwa Edukacji, aby rozmawiać właśnie o tym, aby stworzyć warunki do tego, aby język ukraiński mógł być zdawany jako drugi język obcy, jako język obcy na maturze i co by sprzyjało temu, aby mógł być nauczany jako drugi język obcy. To otwierałoby to inną perspektywę. Zresztą w te kilkanaście lat temu podejmowano także działania do wprowadzenia w kilku liceach w Lublinie języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego. Sprzyja temu właśnie świętej pamięci Bogdan Wagner jako wicekurator oświaty oraz ówczesny dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej Gdańskiej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej profesor Felix Czyżewski, który był jednocześnie kierownikiem Zakładu Filologii Ukraińskiej. I pracownicy Zakładu Filologii Ukraińskiej, lubelscy Ukraińscy z UMCS, uczyli języka ukraińskiego w lubelskich liceach. Chodziło tutaj o to, aby polska młodzież, polscy licealiści mogli w swojej ofercie edukacyjnej mieć także obok francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, także język ukraiński do wyboru jako drugi język obcy. Niestety wtedy te zabiegi skończyły się niepowodzeniem. Ostatecznie nie podjęto decyzji o wprowadzeniu języka ukraińskiego jako stworzenie możliwości wprowadzenia języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego w szerszej skali, czyli poprzez wprowadzenie go na listę języków, które można zdawać na maturze jako język obcy. Teraz tak się stało i to jest ta zmiana. To adresatem tego są wszyscy uczniowie polskich szkół. I wydaje się to naturalnym, że jeżeli mamy obok sąsiedni kraj, Ukrainę, to naturalnym wydaje się, że szczególnie na obszarach pogranicza młodzież mogłaby się uczyć języka sąsiada. Podobnie jak język polski jest przecież dość szeroko nauczany na terytorium Ukrainy. Uczą się go tam nie tylko Polacy mieszkający na Ukrainie, obywatele Ukrainy narodowości polskiej, ale także wielu Ukraińców uczy się w szkołach języka polskiego.
No chyba nie jest to naturalne i oczywiste dla wszystkich, obserwując także scenę polityczną. Natomiast też, jeśli chodzi o kwestię analogii, no to wystarczy spojrzeć na pogranicze polsko-litewskie na przykład. Także, natomiast, no właśnie, czy to oburzenie, jeśli chodzi o naukę języka ukraińskiego, jak pan ocenia, czy należy to uznać jako jakby próbę ochrony polskich uczniów, języka polskiego w polskich szkołach, czy jakiś rodzaj histerii propagandowej realizowanej przynajmniej przez część opinii jakby społecznej, politycznej w Polsce, no bo tych narracji związanych z nauczaniem języka ukraińskiego w różnych aspektach jest bardzo dużo. Jest, że ten język ukraiński będzie coraz mocniej obecny w szkołach, że nawet czytałem, że polskie dzieci będą musiały zdawać język ukraiński na maturze. Wypowiadali się i odnosili się do tego także przedstawiciele organów prowadzących, także w Lublinie. Co pan o tym sądzi?
No, wydaje się, że duża część tej dyskusji to jest swoista aberracja, bo tak naprawdę jest to budowanie nastrojów antyukraińskich bez jakiejkolwiek podstawy ku temu. Mówimy przecież o wprowadzeniu z możliwości nauczania jako drugiego języka obcego jednego z języków krajów sąsiednich. W jaki sposób może to godzić w prawa polskich uczniów? Raczej poszerza te prawa, ponieważ mają szerszą możliwość wyboru języka, który chcą zdawać na maturze i którego będą mogli się uczyć w którejś z polskich szkół. Jest to poszerzenie pewnej oferty. Nikt nie protestuje przeciwko temu, że na takiej samej zasadzie jest nauczany język hiszpański, niemiecki, francuski, więc status języka ukraińskiego będzie po prostu taki sam, jak tych wszystkich języków, które są w tej chwili nauczane w systemie oświaty. A że są środowiska, które jakikolwiek pretekst wykorzystują do tego, aby tworzyć antyukraińską histerię, to niestety jest oczywiście bardzo smutne.
Panie doktorze, no czy to, że jakby zapotrzebowanie, patrząc na skalę, na liczbę osób, które uciekły przed wojną z Ukrainy do Polski, no to wiemy, że to zapotrzebowanie na pewno jest. Pytanie, jak duże może być, czy zainteresowanie właśnie tego typu rozwiązania w poszczególnych szkołach. Czy rozumiem, danych chyba na ten temat jeszcze jakiś nie ma, natomiast choćby pan doktor Lewczuk no, przeprowadzał pewnego rodzaju ankiety, z których no, wynikało, że duża grupa uczniów zapomina tego języka swojego ojczystego, będąc w Polsce.
Znaczy, przede wszystkim chciałbym jeszcze raz podkreślić, że tak naprawdę wprowadzenie możliwości nauczania języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego nie jest formalnie dedykowane uczniom z Ukrainy.
Z Ukrainy, tak jest.
Jest to oferta, z której mogą Ale nie muszą skorzystać poszczególne szkoły czy poszczególni uczniowie. To dyrektor szkoły czy organ prowadzący będzie decydował, jakie w danej szkole będą nauczane języki obce. Czy to obok języka angielskiego, czy będzie to język francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, bo przecież też formalnie może być nadawany, zdawany na maturze i jest nauczany, jest w polskich szkołach także nauczany.
Bo nie można też wykluczyć, że będzie grupa ludzi, którzy czy mają już świadomość, że za chwilę, może za kilka lat, będzie ogromna potrzeba współdziałania Polski i Ukrainy w różnych aspektach i być może ten język ukraiński polskim uczniom po prostu się przyda.
Nie, to jest oczywiste i taka była idea tego, o czym mówiłem wcześniej, gdy kilkanaście lat temu prowadziliśmy rozmowy na temat możliwości szerszego wprowadzenia w polskich szkołach języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego i możliwości zdawania go na maturę. O to właśnie o to chodziło, aby polscy uczniowie, którzy się uczą w szkołach naszego, chociażby naszego regionu, no nie oszukujmy się, przecież dla takiego przeciętnego ucznia, który będzie gdzieś pracował w Chełmie, w Krasnym Stawie czy w Zamościu, może się okazać, że język ukraiński może być dla niego bardziej użyteczny ze względu na klientów firmy, w której będzie pracował, restauracji, kawiarni czy gdziekolwiek indziej, będzie język ukraiński praktycznie będzie potrzebny. Więc to,
pytanie,
to jest jeden
wzgląd. Będzie, pytanie, czy to nie będzie też, jeśli będziemy mieć poszczególne decyzje w poszczególnych placówek w tej sprawie, nie będzie to, no patrząc też na rodzaj histerii, która jednak jest obecna, będzie rodzaj to jakiejś takiej odwagi.
No niestety tak. Mówię niestety, ponieważ to, co powinno być ich naturalnym, w tej chwili może być aktem wielkiej odwagi, co jest czymś no, nienormalnym niestety. Natomiast oczywiście uczniowie z Ukrainy, którzy przybyli tutaj jako uchodźcy albo jako migranci, czy już urodzili się w Polsce, oczywiście można przypuszczać, że także mogą chcieć skorzystać z tej oferty, nie nauczenia tego języka jako swojego języka ojczystego, ale przynajmniej jako języka obcego. Podobnie się zresztą dzieje z Polakami za granicą, tam gdzie jest nauczany język polski jako język obcy. Polacy mieszkańcy za granicą też z tego się cieszą, że mają okazję uczyć się swojego języka ojczystego.
Jest to taka furtka.
Oczywiście jest to taka swoista furtka. To nie jest cel, ale furtka. I przypuszczam, że jakaś grupa będzie chciała z tego skorzystać. Ja tutaj obawiam się innej rzeczy, która może być utrudnić pewną pełniejsze wykorzystanie tej furtki, ponieważ jeżeli na przykład okaże się, że w jakiejś klasie jest 5 uczniów z Ukrainy i reszta to uczniowie z Polski i będzie wprowadzone nauczanie języka ukraińskiego, no to trudno będzie prowadzić nauczanie języka ukraińskiego dla tych uczniów z Ukrainy i dla nawet tych pragnących uczyć się języka ukraińskiego jako drugiego języka obcego uczniów z Polski, ponieważ uczniowie z Ukrainy będą ten język znać bardzo dobrze, natomiast uczniowie z Polski będą musieli się uczyć go od zera. To jest pewien problem czysto już metodyczny, można powiedzieć, ale myślę, że to nie jest aż taki fundamentalny problem, ponieważ dobry pedagog może to wszystko przekuć na korzyść, więc ta sytuacja, możliwość zdawania języka ukraińskiego jako języka obcego na maturze oraz perspektywa możliwości wprowadzania go przez szkoły jako drugiego języka obcego daje perspektywy i dla polskich uczniów, którzy chcieliby poznać język swojego sąsiada, czy też w tej chwili nawet język swoich kolegów, z którymi są w jednej ławce. Z drugiej strony da to też szansę dla uczniów z Ukrainy kontaktu z ojczystym językiem. Zwróćmy uwagę też na inny paradoks. Zdarza się, że ci uczniowie mają możliwość uczenia się języka rosyjskiego jako drugiego języka obcego, ale nie mają możliwości uczenia się języka ukraińskiego. I tutaj, słuchając tych wszystkich wypowiedzi, może też dziwić to, że jest tutaj proces przeciwko temu, żeby język ukraiński mógł być nauczany jako drugi język obcy, alternatywnie, do wyboru, przecież nie obowiązkowo, a nie słychać głosów protestujących przeciwko temu, żeby nauczać języka rosyjskiego. I dochodzi do tego, że uczniowie z Ukrainy uczą się języka rosyjskiego, czyli języka agresora w polskiej szkole.
To wszystko dzieje się, panie doktorze, w czasie, kiedy trwają prace nad przyszłorocznym budżetem państwa, budżetem, w którym na działanie mniejszości narodowych i etnicznych przeznaczonych ma zostać no właśnie 3% więcej niż w roku obecnym. Pana zdaniem, bo można powiedzieć, poniekąd brał Pan, czy bierze Pan udział w kształtowaniu się, czy opiniowaniu tego budżetu, to dużo za mało. Dlaczego?
System życia kulturalnego mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce finansowany jest ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z budżetu tego ministerstwa są przyznawane jednoroczne środki na różne działania kulturalne podejmowane przez mniejszości narodowe i etniczne. Jest to kwota sięgająca nieco ponad 20 milionów złotych. I tutaj mamy kilka paradoksów. Po pierwsze, problem, takim fundamentalnym problemem, o którym możemy mówić, jest to, że o ile we wszystkich sferach życia kulturalnego w Polsce opiera się ono przede wszystkim na publicznych instytucjach kultury, mających systemowe finansowanie ze środków publicznych. I jedynym wyjątkiem z tego systemu finansowania życia kulturalnego w Polsce są mniejszości narodowe i etniczne, które nie mają instytucji kultury, czy z definicji nie mają instytucji kultury z nielicznymi wyjątkami. I zdecydowana większość życia kulturalnego mniejszości narodowych i etnicznych finansowana jest z jednorocznych grantów przyznawanych właśnie w ramach tych środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więc już na poziomie systemowym mniejszości narodowe i etniczne są w gorszej sytuacji niż wszystkie inne sfery życia kulturalnego. Oczywiście poszczególne ministerstwa, w szczególności Ministerstwo Kultury czy samorządy, przyznają środki na działalność kulturalną dla organizacji pozarządowych, ale jest to dopełnienie tego systemu kultury, który opiera się na instytucjach kultury. W przypadku mniejszości narodowych i etnicznych, środki dla organizacji pozarządowych mniejszości narodowych i etnicznych na kulturę są podstawowym elementem systemu życia kulturalnego mniejszości, co stawia mniejszości oczywiście w o wiele trudniejszej sytuacji.
I dlatego pan doktor zaapelował, bo wziął pan udział w październiku w posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmowej tej, zaapelował pan o zwiększenie tej puli środków na kulturę dla mniejszości o 10 milionów, a co najmniej o 5.
Tak, bo to jest odrębny problem, bo jeden problem to jest problem systemowy związany z brakiem w ogóle istnienia systemowego istnienia instytucji kultury mniejszości narodowych i etnicznych z nielicznymi wyjątkami. Takim wyjątkiem jest na przykład Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku, powołany niedawno przez Samorząd Województwa Podlaskiego. Innym takim podobnym, pozytywnym przykładem jest placówka stworzona z kolei w ramach Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu dla mniejszości niemieckiej. Natomiast systemowo takich instytucji po prostu nie ma. Nie ma systemu. To jest jeden problem. Drugi problem to jest z kolei wysokość tych środków z budżetu państwa. Jak już wspominałem, jest to kwota rzędu 20 paru milionów złotych. I porównując to z sytuacją na przykład sprzed 10 laty z budżetem na rok 2015 na przykład, porównując budżet z roku 2015 do budżetu z roku 2025, możemy odnotować wzrost tych środków o około 40%. 40% w ciągu 10 lat. No jest to znacznie mniej niż poziom inflacji w Polsce. To jedno. Ale jeszcze ciekawsze wnioski pojawiają się, gdy porównamy to z płacą minimalną. Sam zdziwiłem się, gdy takiego porównania dokonałem, gdy okazało się, że przy wzroście środków na kulturę mniejszości o 40%, wzrost płacy minimalnej w tym samym okresie od 2015 do 2025 roku wyniósł 177%. I to pokazuje skalę problemu, bo przecież niemała część tych środków to są środki wydawane właśnie na wynagrodzenia. To pokazuje skalę problemu, że te realnie środki na życie kulturalne mniejszości uległy radykalnemu zmniejszeniu w ciągu
10 lat.
Nawet
jeśli mówimy o tym rokrocznym wzroście, czy planowanym, szacowanym wzroście o 3% na przyszły rok, oczywiście prace nad budżetem jeszcze w toku, natomiast to co to de facto oznacza w praktyce?
Oczywiście ten wzrost o 3% tak jest lepszy niż brak wzrostu czy obniżenie środków. Warto też zwrócić uwagę, że w zeszłym roku środki te zostały też zwiększone o 3 miliony złotych, więc...
Presja ma sens.
To miało też swoje znaczenie, bo gdyby nie było tych 3 milionów, to byłoby jeszcze mniej tych środków. Wtedy mówilibyśmy o wzroście w ciągu 10 lat o 20%. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli mniejszości narodowe i etniczne mają inny system życia kulturalnego niż cały system życia kulturalnego w Polsce, jest to już przejaw pewnej formy dyskryminacji. Z drugiej strony, jeżeli środki na tą kulturę nie ulegają wzrostowi proporcjonalnie do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i cen w kraju, to pogłębia ten kryzys. Natomiast gdy mówimy o życiu kulturalnym mniejszości, to chodzi tutaj tak naprawdę o co? Chodzi o to, aby obywatele Rzeczpospolitej, którzy są innej niż większość narodowości, mówią w innym języku, ich językiem ojczystym jest inny język niż polski, żyją w innej kulturze, mają inną tożsamość niż większość społeczeństwa, mogli zachować tą swoją inność, zachować tą swoją odrębność, zachować swój język, kulturę, tradycje. Jeżeli nie będzie tego wsparcia ze strony państwa, które wynika przecież z przepisów konstytucji, z przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, to zachowanie własnej tożsamości, języka i kultury będzie o wiele trudniejsze i będzie powodowało, że te kultury będą ulegać redukcji, zanikaniu, jeżeli nie będzie odpowiednich warunków dla życia kulturalnego mniejszości. Ktoś swego czasu powiedział, że no teraz nie ma środków, być może za parę czy kilkanaście lat uda się zwiększyć te środki. No tylko problem polega na tym, że jeżeli mówimy o tożsamości, o zachowaniu ciągłości kulturowej, to te kilkanaście lat mogą być zabójcze. Ponieważ jeżeli mówimy o jakiejś inwestycji, na przykład brakuje gdzieś drogi, mostu, to jeżeli tą drogę czy most zbudujemy za lat 10 czy 15, oczywiście ciężko będzie funkcjonować przez te 10 czy 15 lat bez tego mostu czy tej drogi. Natomiast po tym 5 czy 10 latach ta droga zmieni życie mieszkańców w danym terenie i będą mogli normalnie funkcjonować. Natomiast w przypadku życia kulturalnego, a tym bardziej zachowania tożsamości mniejszości, gdy zostanie przerwana ciągłość kulturowa, tego już się nigdy nie odbuduje. Jeżeli zostanie przerwany przekaz kulturowy, języka, tradycji, tożsamości, to są to procesy często nieodwracalne. Więc za te 10 czy 15 lat w pewnym stopniu te środki mogą już nie być do niczego potrzebne po prostu.
A czy w takim razie wierzy pan w to, że uda się i w tym roku, czy na kolejny rok uzyskać, wypracować, wynegocjować, czy wręcz wyprosić tą większą pulę pieniędzy, jak było w roku poprzednim?
To wszystko zależy od decyzji polityków, od tego, czy Rzeczpospolita będzie poczuwać się do odpowiedzialności za los kultur mniejszościowych, kultur języków mniejszościowych i czy podjęte zostaną działania zmieniające z jednej strony systemowe podejście do tego, a z drugiej strony przeznaczając na to odpowiednie środki z budżetu państwa. Bo te dwa elementy są nierozłącznie związane. Tu nie chodzi tylko o zwiększanie środków, tutaj chodzi także o myślenie systemowe, tworzenie pewnego modelu, racjonalnego modelu funkcjonowania życia kulturalnego tej grupy obywateli Rzeczpospolitej, która jest inna kulturowo, językowo niż większość obywateli państwa.
Bez wątpienia duże wyzwanie do zrealizowania. Na pewno też pewien rodzaj problemów czy kłopotów. No ale żeby nie było tak tylko i wyłącznie źle i narzekająco, są też sukcesy. Na początku listopada doszło do inauguracji sekretariatu strony mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jakie znaczenie ma ten fakt, panie doktorze?
20 lat temu, w styczniu 2005 roku, uchwalona została ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Po raz pierwszy na poziomie ustawowym uregulowano w Polsce prawa mniejszości narodowych i etnicznych. Jednym z zapisów tej ustawy było powołanie do życia dość unikalnego organu państwa, jakim jest Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w której zasiadają z jednej strony przedstawiciele rządu, przedstawiciele poszczególnych ministerstw, które w jakiś sposób zajmują się problematyką mniejszościową lub instytucji państwa też, które dotykają swojej działalności problematyki mniejszościowej, a z drugiej strony przedstawiciele 14 społeczności mniejszościowych zapisanych w tej ustawie. I przez te 20 lat ten organ jest miejscem z jednej strony rozmowy, dialogu między rządem a mniejszościami, mniej lub bardziej skutecznego. Były też kryzysy w działalności Komisji Wspólnej, brak zrozumienia. Tym niemniej sam fakt istnienia takiego organu jest bardzo ważnym, ponieważ w ten sposób mniejszości narodowe i etniczne mają swoje przedstawicielstwo. Tych 21 członków Komisji Wspólnej reprezentujących mniejszości są to formalni przedstawiciele poszczególnych społeczności. Wcześniej tego nie było. W tym od 2005 roku, a pierwsze posiedzenie tej komisji odbyło się 21 września 2005 roku, mniejszości mają takie swoje przedstawicielstwo. I siłą rzeczy ta mniejszościowa część komisji, którą nazywamy stroną mniejszościową Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, stała się swoistym takim przedstawicielstwem, taką radą mniejszościową w Polsce i podejmując różne działania, strona mniejszościowa Komisji Wspólnej wyrażała wspólne stanowisko mniejszości w poszczególnych kwestiach. Warto przypomnieć, że Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jest ciałem opiniodawczo-doradczym prezesa Rady Ministrów, gdzie na swoich posiedzeniach rozpatruje różne kwestie, wyrażając swoje stanowisko jako cała komisja lub jako jej części, część mniejszościowa i część rządowa. Problem polegał tylko na tym, że o ile za stroną rządową stały olbrzymie ministerstwa czy urzędy państwowe mające zaplecze i techniczne, organizacyjne, merytoryczne, prawników, ekspertów, do których mogło się odwołać i korzystać z ich pracy, o tyle strona mniejszościowa Komisji Wspólnej, czyli członkowie Komisji Wspólnej reprezentujący poszczególne społeczności mniejszościowe, każda z społeczności ma jednego lub dwóch przedstawicieli, całkowicie opierała się na pracy społecznej członków komisji, nie mając żadnego zaplecza ani technicznego, ani organizacyjnego, ani merytorycznego.
I to, co się zmienia teraz, czy zmieniło teraz, że no wreszcie po tych 20 latach macie swoje miejsce w Sejmie.
I decyzją marszałka Szymona Hołowni, który zgłosił taki postulat i wyszedł z inicjatywą takiej zmiany ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, została uchwalona przez Sejm i Senat ustawa o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Stało się to 9 lipca tego roku. Następnie prezydent Andrzej Duda podpisał tą umowę i weszła ona w życie z dniem 1 listopada 2025 roku. I 4 listopada odbyła się w Sejmie uroczystego zainaugurowania działalności tego sekretariatu. Jest to oczywiście początek. Zobaczymy, jak będzie to działało w praktyce. Ale jest to fundamentalna zmiana, która zmienia warunki funkcjonowania przedstawicieli mniejszości w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości. Ja zawsze podkreślam, że ta nowelizacja ustawy nie zmienia sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Natomiast stwarza warunki dlatego, aby lepiej można było zabiegać o to, by mniejszości narodowe i etniczne w Polsce oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym miały lepsze warunki dlatego, aby zachować swoją tożsamość, język i kulturę, będąc obywatelami Rzeczypospolitej.
Zatem ważne jest to wsparcie i organizacyjne, i administracyjne, które no de facto otrzymuje komisja. Jeszcze nawiązując do tego uroczystego wydarzenia w Warszawie, ówczesny, bo już były marszałek Szymon Hołowni, marszałek Sejmu, mówił, Rzeczpospolita jest silna swoją różnorodnością, natomiast pan mówił wówczas o tym, że stosunek do mniejszości jest papierkiem lakmusowym demokracji, bo to większość decyduje o losie mniejszości. Patrząc z tej perspektywy przez ostatnie lata, czujemy się w Sejmie coraz bardziej jak u siebie. Rzeczywiście?
Z początkiem tej kadencji parlamentu powstała sytuacja specyficzna, ponieważ od lat 80. zawsze w polskim Sejmie zasiadali także posłowie, którzy byli reprezentantami mniejszości i wywodzili się ze społeczności mniejszościowych. W wyniku wyborów 2023 roku po raz pierwszy od lat 80. w parlamencie nie było żadnego posła czy senatora, który publicznie deklarowałby przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych. To oznaczało, że nie było nikogo ze środowiska mniejszościowego, kto mógłby zabiegać o sprawy mniejszościowe. W poprzedniej kadencji był jeden taki poseł, Ryszard Galla. I pojawił się realny problem w reprezentacji społeczności mniejszościowych w polskim parlamencie. Zresztą i wcześniej tak naprawdę tylko jedna mniejszość mogła korzystać z tych zapisów ordynacji wyborczej, które stwarzały możliwość dla tego, aby przedstawiciele mniejszości mogli być wybrani do parlamentu. Inne mniejszości nie były w stanie z tego...
Mniejszość niemiecka.
Tak, była to mniejszość niemiecka. Inne mniejszości po prostu nie były w stanie skorzystać z tych zapisów. Ale po październiku 2023 roku powstała zupełnie nowa sytuacja. Nie było już nikogo wywodzącego się ze społeczności mniejszościowej, kto o tym mówiłby publicznie. I na spotkaniu przedstawicieli mniejszości, członków Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych z marszałkiem Sejmu, z Szymonem Hołownią na początku 2024 roku, wśród wielu kwestii, na które zwracaliśmy uwagę, jako kwestie, których rozwiązanie oczekujemy od nowej koalicji rządzącej, była wskazana także kwestia tego braku przedstawicielstwa w parlamencie części obywateli Rzeczypospolitej. Tutaj warto przypomnieć, że wszystkie grupy społeczeństwa powinny być w parlamencie reprezentowane. I wtedy pan marszałek Szymon Hołownia wyszedł z taką propozycją, aby powołać doradcę marszałka Sejmu do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, który przynajmniej w takiej formie będzie mógł być głosem mniejszości w polskim parlamencie. Pan marszałek zwrócił się wtedy do Strony Mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu Mniejszości Narodowych i Etnicznych o wskazanie osoby, która by taką funkcję mogła pełnić. Z naszego punktu widzenia było to też bardzo ważne, ponieważ świadczyło to o podmiotowym traktowaniu mniejszości i taką osobą został wskazany, jako taka osoba został wskazany były już poseł reprezentujący wcześniej mniejszość niemiecką, pan Ryszard Galla, i od tamtego momentu, od maja 2024 roku pełnią taką funkcję. Kolejna propozycja pana marszałka Szymona Hołowni było to właśnie nowelizacja ustawy o mniejszościach, która by stworzyła miejsce w Sejmie, gdzie powstałyby organ, który służyłby wsparciem organizacyjnym, administracyjnym i merytorycznym dla Strony Mniejszościowej Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowej.
I to się wydarzyło, jak zatem widać i słychać w naszym programie. Sporo rzeczy jeszcze jest do naprawy, wiele wyzwań i problemów natury także organizacyjnej przed mniejszościami narodowymi, ale też są sukcesy niewątpliwe, o czym dziś opowiadał dr Grzegorz Kuprianowicz, prezes Towarzystwa Ukraińskiego, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.